Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI udał się do Carpineto Romano, miasta rodzinnego Leona XIII, gdzie przypomniał jego postać i nauczanie społeczne. Natomiast podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo zachęcił do duchowego przygotowania przed Światowym Dniem Młodzieży w Madrycie. To w pierwszej części audycji. A na zakończenie ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o świętym Apollosie, archimandrycie z egipskiego klasztoru w Chnes. 5 sierpnia na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Do Carpineto Romano, miasteczka położonego w górskiej okolicy we włoskiej diecezji Anani Altari, udał się dziś rano Benedykt XVI. Papież dotarł tam helikopterem po około 15 minutach lotu. To właśnie w tym miasteczku przed 200 laty urodził się Vincenzo Pecci, późniejszy papież Leon XIII. W czasie krótkiej wizyty Ojciec Święty sprawował Eucharystię na głównym placu miasta, w której uczestniczyli głównie jego mieszkańcy.
Przypominając w homilii postać i nauczanie swojego poprzednika, Ojciec Święty mówił o prymacie Boga i Chrystusa, które winny cechować każdego chrześcijanina, także papieża.
Jezus otwarcie wskazuje na trzy wymiary niezbędne do tego, by być Jego uczniem. Kochać Go bardziej niż kogokolwiek innego i niż własne życie, dźwigać własny krzyż i naśladować Go, oraz zrezygnować ze swojej własności. Wobec uczniów Chrystus wyraża się jasno. Naśladowanie angażuje i nie może zależeć od chwilowego entuzjazmu czy oportunizmu. Winna być to rozważna decyzja wynikająca z odpowiedzi na pytanie, kim jest dla mnie Jezus. Czy rzeczywiście jest prawdziwym Panem, będącym na pierwszym miejscu, podobnie jak Słońce, wokół którego krążą wszystkie planety.
Ojciec Święty, kontynuując homilię, podkreślił, że Leon XIII był człowiekiem wielkiej wiary i głębokiej pobożności. Papież ten żył przekonaniem, że bez modlitwy, to znaczy wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, nie można nic zrobić. Znalazło to wyraz zarówno w jego własnym życiu, jak i posłudze na stolicy Piotrowej, zwłaszcza w nauczaniu oraz w licznych encyklikach i listach apostolskich.
Każdy pasterz wezwany jest, by przekazywał ludowi Bożemu nie jakieś abstrakcyjne prawdy, ale mądrość, a więc przesłanie, które łączy wiarę i życie, prawdę i konkretną rzeczywistość. Papież Leon XIII z pomocą Ducha Świętego dokonał tego w bardzo trudnym okresie dla Kościoła, dochowując wierności tradycji i zmagając się jednocześnie z wielkimi nowymi wyzwaniami. Dokonał tego dzięki chrześcijańskiej mądrości, ugruntowanej w Piśmie Świętym, w ogromnym dziedzictwie teologicznym i duchowym Kościoła oraz w solidnej i jasnej filozofii świętego Tomasza z Akwinu, którego cenił w najwyższym stopniu i promował w całym Kościele.
Po powrocie z Carpineto Romano do Castel Gandolfo papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
Drodzy Polacy, siostry i bracia, Waszej uwadze polecam opublikowane wczoraj oręcie na światowy Dzień Młodzieży, który obędzie się za rok w Madrycie. Niech jego hasło zapuśćcie kochanie w Chrystusie i namim się budujcie, umacniajcie się w Jezie. Będzie dla Was, a szczególnie dla młodych, przedmiotem duchowej refleksji, przygotowania do tego wydarzenia. Polecam stawiennictwu Matki Bożej, upraszając dla wszystkich wzrost wieży i miłości. Serdecznie Was pozdrawiam i serce błogosławię.
Benedykt XVI zachęcił wiernych do intensywnego przygotowania duchowego przed spotkaniem w ramach Światowego Dnia Młodzieży, które odbędzie się w przyszłym roku w Madrycie. Służyć temu ma opublikowane niedawno papieskie orędzie, stanowiące materiał do refleksji na cały rok. Papież proponuje młodym pogłębienie jedności z Chrystusem, zdając sobie zarazem sprawę z tego, że jest to propozycja pójścia pod prąd obecnym nurtom kulturowym. Świat bowiem oferuje młodym jedynie to, co niepewne, krótkotrwałe oraz nietrwałe wartości, na których trudno jest cokolwiek zbudować.
Dlatego w moim orędziu przywołuję powtórnie, zgodnie z tradycją biblijną, obraz drzewa i domu. Młody człowiek jest bowiem podobny do rosnącego drzewa. By się dobrze rozwijać, potrzebuje głębokich korzeni, które w czasie gwałtownej burzy mocno utrzymają je w ziemi. Podobnie jest z budową domu, który potrzebuje solidnego fundamentu, aby był trwały i bezpieczny.
Następnie papież podkreślił, że fundamentem pełnej dojrzałości osobowej jest relacja z Bogiem, która dokonuje się w spotkaniu z Jezusem Chrystusem.
Więź głębokiego zaufania i autentyczna przyjaźń z Jezusem ofiarują młodemu człowiekowi to, czego on najbardziej potrzebuje, by we właściwy sposób zmierzył się ze swoim życiem. Są to pogoda ducha, wewnętrzne światło, postawy pozytywnego myślenia, wielkoduszność wobec innych, gotowość do osobistego ponoszenia kosztów za dobro, sprawiedliwość i prawdę. I ostatni bardzo ważny element. Na drodze do bycia chrześcijaninem młodego człowieka wspomaga wiara Kościoła. Jeśli nikt nie jest samotną wyspą, to tym bardziej nie jest nią chrześcijanin, który w Kościele odkrywa piękno wiary, dzieląc ją i dając jej świadectwo razem z innymi w braterskiej wspólnocie i posłudze miłości. Carpineto Romano, malowniczo położone miasteczko w regionie Lazio, około 70 km na południowy wschód od Rzymu, gościło dziś Benedykta XVI.
To tu właśnie urodził się Vincenzo Gioacchino Pecci, przyszły papież Leon XIII. Zdobył on wykształcenie w jezuickich kolegiach w Viterbo i w Rzymie. Już wtedy zaczął pisać poezję po włosku i łacinie. Przyjęty do Akademii Szlacheckiej, przygotowującej wówczas dyplomatów Stolicy Apostolskiej, uzyskał doktorat z obojga praw. Po święceniach kapłańskich pracował w Kurii Rzymskiej i administracji państwa kościelnego, a potem w papieskiej służbie dyplomatycznej. Jako nuncjusz apostolski w Brukseli zapoznał się z problemami społecznymi belgijskich robotników i z działalnością społeczno-polityczną prowadzoną tam przez katolików. Z kolei przez 32 lata był biskupem Perugii w środkowych Włoszech.
W 68 roku życia kardynał Pecci został wybrany na stolicę Piotrową i pozostał na niej przez ćwierć wieku, aż do 20 lipca 1903 roku. Wśród wszystkich następców świętego Piotra był to trzeci co do długości pontyfikat po Piusie IX i Janie Pawle II. Leon XIII, mimo słabego zdrowia, był ogromnie pracowity. Otworzył Kościół na aktualne problemy świata. Dążył do pojednania Kościoła z rządami i społeczeństwami. Udostępnił tajne archiwum watykańskie. Zainicjował działalność Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Wydał około 100 encyklik. Podjął w nich odnowę studiów teologicznych i filozoficznych, zalecając tomizm, poparł egzegezę biblijną i działalność misyjną, zachęcał do modlitwy różańcowej i kultu Serca Jezusowego. Docenił bogactwo liturgii kościołów wschodnich, wezwał katolików do zwalczania niewolnictwa. Do historii wszedł jednak przede wszystkim przez encyklikę Rerum Novarum, którą w 1891 roku dał początek katolickiej nauce społecznej.
Przed Benedyktem XVI rodzinną miejscowość Leona XIII odwiedzili Paweł VI w 1966 roku i Jan Paweł II w 1991. Obie wizyty wiązały się z rocznicami 75. i 100. wydania tej pierwszej papieskiej encykliki społecznej.
Podczas dzisiejszej mszy w Carpineto Romano Ojciec Święty używał kielicha, który Leon XIII podarował tamtejszej diecezji Anani Alatri. Na piersiach miał krzyż tego papieża, przechowywany w Watykanie.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Apollosie, archimandrycie z egipskiego klasztoru w Chnes. Opiewali starożytni Grecy wdzięki Apollina i w mitologii, i w sztuce. Takiż imię boskiego syna Zeusa i Leto stało się popularne wśród zwykłych śmiertelników. Był on wszak wzorem piękna, bóstwem solarnym, synonimem życia i płodności, opiekunem tajemniczych misteriów i bohaterem wielu miłosnych opowieści. Nie dziwi zatem, że starożytni chętnie nadawali jego imię swoim dzieciom. Chrześcijanie zresztą też się przed tym nie uchylali, o czym świadczy choćby pokaźny zastęp apolińskich mnichów w pierwszych wiekach Kościoła. Zresztą przecież już jeden z towarzyszy świętego Pawła Apostoła, notabene Żyd z Aleksandrii, zwał się właśnie Apollosem. I nikomu to nie przeszkadzało, bo chrześcijanie nie powinni być dziwakami stroniącymi od świata, za to dobrze, gdy potrafią ten świat zmieniać, byle tylko na lepsze. Dziś więc będziemy mówić o świętym opacie Apollosie z Chnes. Jego żywot spisał niejaki Stefan z tego samego klasztoru. Jest to prawdziwa mowa pochwalna, czyli encomium, pełna obrazowych porównań i wzniosłych epitetów. Spisana po koptyjsku, do naszych czasów zachowała się w jednym tylko rękopisie, przechowywanym obecnie w Pierpont Morgan Library. Tekst ten został wydany w świetnej belgijskiej serii Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Kto chce, niech czyta, bo dołączono także angielski przekład. W prologu do panegiryku Stefan z Chnes wyraźnie nawiązuje do imienia swojego mistrza, nazywając go słońcem i gwiazdą jasno świecącą na niebie, mnichem szczególnie upodobnionym do Chrystusa, bo przecież on jest alfą i omegą. A od tych właśnie liter zaczyna się i kończy imię świętego opata. Retoryka to czysta prawda, ale wiele w niej szacunku i pragnienia, by wszystko, co się w życiu człowieka dzieje, istotnie rozpoczynało się i kończyło w imię Boże i na Jego chwałę. Na południowy wschód od Fayum, między wielką piramidą Senesereta II i miastem Ignacia el Medina w środkowym Egipcie, dziś jeszcze oglądać można ruiny klasztornego kompleksu. W starożytności było tu osiedle, po koptyjsku zwane Chnes. Mimo że kiedyś w tutejszych piaskach odnaleziono fragmenty starych rękopisów, żadne systematyczne wykopaliska nigdy nie zostały przeprowadzone. Szkoda. Może kiedyś znajdą się sponsorzy dla takiej ekspedycji. Zapewne byłoby warto. Otóż klasztor ten nosił niegdyś imię świętego męczennika Izaaka. To tutaj właśnie schronienie znalazł surowy asceta imieniem Apollos. Był on jeszcze mnichem w klasztorze w Pubu, kiedy patriarcha aleksandryjski Teodozjusz został wezwany do Konstantynopola w związku z porządkami, jakie cesarz Justynian chciał zaprowadzić w kościele na modłę bizantyńską. Nasza opowieść zaczyna się zatem w latach 30. VI wieku. Chodziło o to, by egipscy monofizyci podpisali formułę chalcedońską, czego z wielu względów zrobić nie mogli. Więc próbowano ich do tego przymusić, co rzecz jasna kończyło się powracającymi falami prześladowań. Apollos musiał salwować się ucieczką ze swojego rodzimego klasztoru w głąb pustyni, podobnie jak zrobiło to wielu innych. Biograf Apollosa, mnich Stefan, opowiada, że od najmłodszych lat był on człowiekiem Bożym, żyjącym w pokoju z ludźmi i pełnym życzliwości. Wiele w nim przypominało postawy proroka Eliasza, nawet płaszcz, którym się okrywał w dzień i w nocy. Archimandryta sławny był z umiejętności rozeznawania działających mocy duchowych. Był też znanym i cenionym wśród mnichów mistrzem życia wewnętrznego. Wychwala się jego głębokie pragnienie naśladowania proroków i apostołów poprzez gorliwość w głoszeniu Słowa Bożego, pokorę i gotowość do wyznawania własnych grzechów przed Bogiem, modlitwę nieustającą i przepojoną duchową żarliwością. Jego surowe i ascetyczne życie, pełne opanowania i wstrzemięźliwości, uważano za praktykę prawdziwej filozofii. Podziwiano też jego doskonałą znajomość Pisma Świętego i umiejętność przedstawiania misterium Chrystusa w prostych i przekonywujących słowach. Stefan z Chnes w swojej mowie pochwalnej wielokrotnie nazywa Apollosa prorokiem. Nie tyle ze względu na widzenie przyszłości, co na ten właśnie szczególny styl życia, który bardziej odpowiada aniołom niż ludziom. Nie waha się też nazywać swojego mistrza męczennikiem, nawet jeśli w istocie nie przeszedł on przez fizyczny ogień próby. Wiele miejsca w swojej mowie pochwalnej Stefan poświęca sprawie chalcedońskiej. Cesarza Justyniana nazywa przy tym szaleńcem, a sobór z roku 451 czarą niegodziwości. Chyba trochę przesadził, ale taki właśnie był punkt widzenia z aleksandryjskiej perspektywy. Dla nich sobór chalcedoński był równoznaczny z rehabilitacją Nestoriusza, potępionego 20 lat wcześniej na soborze efeskim. Nie mieli racji, ale powszechne emocje i względy personalne dawno zaważyły na takim właśnie ujmowaniu historii i formułowaniu teologii. Niestety skutki trwają po dziś dzień, bo ciągle nie ma widzialnej jedności między kościołami dawnego cesarstwa, czyli rzymskim katolicyzmem i bizantyńskim prawosławiem, a egipskimi koptami. A przecież faktycznie od dawna nic nas nie dzieli. Abba Apollos nie odgrywał aktywnej roli w tych sprawach. Był raczej ich ofiarą lub też symbolem oporu i prawowierności aleksandryjskiej. Znany był przede wszystkim jako kaznodzieja i wizjoner, mistyk i teolog zarazem. Jako przełożony klasztoru świętego Izaaka w Chnes zdecydowanie odpierał żądania melchickich zwierzchników, zaskarbiając sobie wielki szacunek jemu podległych mnichów i niechęć kościelnych oponentów. Ale już wkrótce i tak mieli przyjść muzułmanie i dawne spory teologiczne przestały tak bardzo dzielić. Dawny świat chrześcijańskiego Egiptu miał być zadeptany przez plemiona z Półwyspu Arabskiego. Przyszły nowe wyzwania, z którymi egipscy koptowie muszą borykać się do dziś. Może i dobrze, że ciągle jednak pamiętają o swoich dawnych świętych mnichach i nauczycielach, którzy bynajmniej nie szukali chwały tego świata, ale dobra Kościoła, tak jak im było dane je pojmować. Stefan z Chnes opowiada, że Abba Apollos, będąc na łożu śmierci, mówił do swoich uczniów, zasmuconych jego rychłym odejściem: dlaczego płaczecie i pozwalacie, by smutek was opanował? Nie dopuszczajcie, aby w waszych sercach zamieszkała gorycz, albowiem Zbawiciel, który przyobiecał, że będzie z nami zawsze, aż do skończenia świata, da wam siłę i wytrwanie, jeśli tylko wy sami wytrwacie w wierze i wierności Jego przykazaniom. Trzymajcie się zasad, których was uczyłem. Trzymajcie się reguły świętego Pachomiusza. Nade wszystko trzymajcie się wiary Kościoła apostolskiego. W ten sposób nigdy nie upadniecie.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.